I właśnie to jest sprawa istotna i ważna. Bo życie wieczne to jest poznać Boga. Boga prawdziwego i Chrystusa Jezusa. A poznanie samego siebie, czy jest tak bardzo ważne jak poznanie Boga? Gdy patrzymy do Nowego Testamentu, do listów apostolskich, szczególnie apostoła Pawła, to widzimy, że jakość chrześcijan jest rzeczą równie ważną jak to, byśmy byli zbawieni w sposób właściwy przez Bożego Baranka. Że źli chrześcijanie są przeszkodą, aby się Królestwo Boże rozprzestrzeniało. Ważniejsze jest to, kim jesteśmy, niż to, co robimy w Bożym Królestwie. Dlatego też poznanie samego siebie jest rzeczą ważną, podstawową. Na drugim miejscu po nawróceniu. Grecy w starożytności na swoich gimnazjach, na drzwiach wejściowych do swoich gimnazjów mieli takie motto, takie hasło. Poznaj samego siebie. Dlatego, że uważali, iż poznanie samego siebie jest warunkiem poznania świata. I może otwórzmy psalm 139. I tam mamy od wiersza pierwszego do szóstego takie nam wszystkim dobrze znane słowa, ale niech one będą naszym wprowadzeniem. Panie, zbadałeś mnie i znasz. Ty wiesz, kiedy siedzę, kiedy wstaję, rozumiesz moją myśl z daleka. Ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek, wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich. Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim, a Ty, Panie, już znasz je całe. Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu, kładziesz na mnie rękę swoją i zbyt cudowna, zbyt dziwna jest dla mnie ta wiedza. Zbyt wzniosła, bym ją pojął. A więc Bóg nas dobrze zna, bo jest naszym Stwórcą. Ale czy my znamy samego siebie? I będziemy właśnie o tym mówić. W kontekście naszej głównej wady. Jaka jest główna nasza bolączka? Jaka jest nasza pięta achillesowa? Co sprawia, że musimy korygować nasze ścieżki? Ty znasz moje ścieżki. Dlaczego my mamy być ludźmi drogi? Drogi prostej, a nie ścieżki, która cały czas jest, jak wiemy, taka kręta. I właśnie co zrobić, żeby nasza ścieżka stała się drogą, bo jesteśmy drogą. Jesteśmy ludźmi tej drogi. Chrześcijanie byli nazywani ludzie tej drogi. A więc Bożego, Chrystusowego sposobu życia. A tymczasem jesteśmy często ścieżką. I co zrobić, ażebyśmy jednak, chodząc ścieżkami, byli ludźmi tej drogi, czyli ludźmi natury Chrystusa. Zbadaj mnie, Panie, i doświadcz. Poddaj próbie nerki i serce moje. Mówi nam psalm 26. I właśnie chciałbym, abyśmy przez pryzmat Bożego Słowa przyjrzeli się sami sobie. Abyśmy mogli dostrzec, jakie są moje rzeczywiste uzdolnienia. Jakie są moje możliwości rozwoju. Ci, którzy są starsi, to już mają trochę za sobą życia, ale ci w średnim wieku i młodsi jeszcze mają sporo szansy, chociaż i przed nami. 60-70-latkowie jeszcze jest też sporo życia. A czemu to mówię? Bo w moim zborze, w Zborze Łódzkim, gdzie byłem pastorem do niedawna, a jestem teraz pastorem seniorem, tam właśnie siedzi przy mikserze pewien brat, prezbiter, i ma na uszach słuchawki i słucha kazań przez słuchawki. I wiecie, ile on ma lat? Jest starszy ode mnie o 30 lat. I się dobrze ma. Czasem kazania głosi. Chodzi na czwarte piętro. Odwiedza razem z misją więzienną areszt śledczy tam w Łodzi. Jest cały czas aktywny. A ma lat 95. W tym roku w lipcu razem ze mną skończy on 95, a ja o 30 lat mniej. Pomyślcie sobie. A więc ja mierzę dosyć daleko. Więc wszystko przed nami. Dlatego musimy poznać nasze uzdolnienia, możliwości rozwoju. Dlatego, że Bóg stworzył nas dla siebie I my istniejemy dla Niego, mamy cel wysoki, mamy być uwielbieniem Jego chwały, mówią na pierwszy rozdział listu do Efezjan. I właśnie warunkiem tego właściwego rozwoju, rozwoju naszej osobowości, tego kim jesteśmy, jest uświadomienie, jest świadomość własnych ograniczeń, które hamują rozwój Bożej miłości. Bożej miłości, agapy do Boga i do ludzi. I chciałbym, żebyśmy teraz przez najbliższe kilkadziesiąt minut, abyśmy się przyjrzeli naszej skłonności, takiej egoistycznej skłonności, takiej wadzie głównej, która zagraża tej miłości agapy bezinteresownej. Że są jakieś hamulce, gdy chodzi o miłość do Boga i do bliźniego. Chociaż jest to trudne, to chciałbym przez trzy pytania, gdy przez nie przejdziemy, aby każdy z nas rozmyślając mógł sobie odtworzyć, przypomnieć, co w moim życiu jest taką wadą główną. I na przykład, jeżeli w nas jest nieprzeparte pragnienie, aby nad innymi ludźmi górować, albo gdy chcemy wzbudzać szacunek, podziw, poważanie wokół siebie, albo gdy pragniemy zaszczytów, kariery, wybijania się. I czujemy się czasami szczęśliwi, czasami nieszczęśliwi. Szczęśliwi, gdy ludzie to docenią, na czym nam zależy. A więc naszą wyjątkowość, wielkość, nasze takie wyjątkowe uzdolnienia, gdy nam miejsca ustępują, względy okazują. A więc jesteśmy w niebo wzięci, gdy mamy potwierdzenie w oczach ludzi, że jesteśmy niepospolici i wyjątkowi. Albo też jesteśmy nieszczęśliwi, gdy nas traktują jak zwykłego śmiertelnika, jednego z wielu. Gdy nie mamy przywilejów. Załamujemy się, gdy jakąś gafę popełnimy. Kaznodzieja głosi kazanie i nagle powiedział coś, co jest niedorzeczne. Na przykład, że mamy sześć zmysłów. Myślał o pięciu. I wszyscy wiedzą, że mamy pięć zmysłów, ale powiedział sześć. I się rozwija. Dochodzi do szóstego zmysłu i stwierdza, że się pomylił. I potem ma dołek psychiczny przez cały tydzień. I nagle stwierdzimy, że tacy mali jesteśmy, a w naszych oczach już jesteśmy dosyć wysoko urośli. A gorzej, gdy nam ktoś jeszcze na kartce wypisze wszystkie uwagi i nam przedstawi. Delikatnie, ale przedstawi przed oczy. To co sprawia w nas takie właśnie pragnienia i takie uczucia? Jakbyśmy nazwali tę wadę? Mamy czy nie? Na P jest to. Pycha. Pycha z nieba spycha, mówił kiedyś pewien brat w naszym zborze, gdy byłem dzieckiem. Albo gdy ktoś ma przeogromną potrzebę, aby zgarniać dla siebie. Niezbyt lubi dawać, dzielić się, częstować, gościć. Jak się nazywa ta wada? Chciwość. Dobrze, dziękuję. Albo gdy ktoś ma nieprzeparte zadowolenie przez to, że jego doznania erotyczne, każdy z nas ma pragnienia erotyczne. Jesteśmy ludźmi, to jest naturalne. Ale gdy chce je zaspokoić, nie licząc się z dobrem bliźnich, gdy nie uwzględnia zamiaru Boga, Stwórcy, a więc idzie tak na przełaj, by tylko zrealizować to, co jest w nim popędem erotycznym. I to widać po tym, co czyta, co ogląda tam, gdzie można oglądać, jak rozmawia, jak patrzy. Jak nazywamy tę wadę? Jest to jeden z siedmiu grzechów głównych. Jest to nieczystość. Nieczystość, która polega na tworzeniu roztworu, wiecie, jak jest z wodą. H2O to jest H2O. A czasami z naszego kranu płynie roztwór, który się nazywa wodą, wodopodobny. I właśnie jest zanieczyszczenie gdzieś. I potem się dowiadujemy w radiu, że tam właśnie gdzieś jakaś cysterna się przewróciła, się wylało, dopłynęło, no i do kranów naszych też trochę domieszek doszło. Ale to jest nieczystość, która naturalny popęd zamienia w taki trochę brudny popęd. Albo mamy silną potrzebę, aby posiadać to, co widzimy u innych. On ma i ja muszę mieć. Majątek, zdrowie, urodę, inteligencję, powodzenie. Czasami mamy pragnienie, aby inni nie mieli, bo i my nie mamy. Cieszymy się, i to są odruchy, gdy komuś się nie uda. Wszystkim zapowiedział, że ma takie plany i zrealizuje, i w niedzielę się to już wszystko okaże dokonane. W poniedziałek przychodzi, a my wiemy, że już się nie udało i się tak cieszymy. No, ciekawe, jak... Chyba wiecie już, o co chodzi, tak? Bo się uśmiechają wszyscy, znaczy niektórzy. Albo nagle, gdy widzimy, że temu się dom udało wybudować, albo sobie kupił wreszcie upragniony model samochodu, ubiór, jakiś sukces, i my mamy przygnębienie. Takie, no wiecie, no, niechciane przygnębienie. My nie chcemy tego, jako chrześcijanie tego nie chcemy, ale jest. Jak się nazywa ta wada? Zazdrość. Bardzo ładnie. Albo gdy ktoś, jak to się dzisiaj mówi, ma konsumpcyjny styl życia. Żyje, by jeść, by obsługiwać swoje podniebienie i żołądek. To u nas to się jak nazywa, tak według tej klasyfikacji? Ja to nazwałem nie obżarstwo, tylko nieumiarkowanie. Nieumiarkowanie, bo chodzi tutaj w ogóle o cały styl życia, a nie tylko o jedzenie. Nieumiarkowanie. Albo znów czasami mamy wielką potrzebę, by się na kimś wyładować. By krzykiem, słowami, nie licząc się z dziećmi, ale które są obok nas, z daną osobą, która jest bardzo wrażliwa, aby jednak wyładować się na tym kimś. I każemy ich krzykiem, przezwiskami, przykrymi słowami, bośmy doznali jakiejś krzywdy. Albo ktoś inny, bardziej, lepiej wychowany, może wytresowany, nie wiem, zamiast takiego krzyku to jest taki spokojny i ma takie docinki poniżające. Taką uszczypliwość. To jest to samo, co tamto, tylko że na zimno. Tamto na gorąco, to na zimno, to jest to samo. To jest też sadyzm. Albo może być inna forma. Zatruwamy innym ludziom życie przez donosicielstwo, przez gderliwość. I wiem, jak trudno wytrzymać jest. Jak trudno wytrzymać. Jak się nazywa teraz ta cecha? Jest to gniew. A ja to nazywam gniewliwość. Bo gniew, a gniew, to jest coś, to jest różnica. Jest Boży gniew. Gniewajcie się. Już coraz dłużej się możemy gniewać, bo wiemy, że już też dnia przybywa. Ale nie grzeszcie. I stąd chodzi o gniewliwość. No albo ktoś ma wielkie zapotrzebowanie, wielkie pragnienie na bezruch, bezczynność. Bo on kocha święty spokój. Błoga szczęśliwość, gdy okupuje wygodny fotel. Pod ręką ma, wiecie co, pilota, telewizor. I nagle traci humor, gdy musi przerwać w połowie film, bo ktoś zadzwonił, chce z nim porozmawiać, bo trzeba wyjść, wyjechać z domu, komuś pomóc. I teraz powie, a to ja potem zrobię, to potem, teraz nie. A co robisz? No coś bardzo ważnego. No bo chodzi o to, kto kogo zabił. On jeszcze nie wie. Jak się nazywa ta cecha, ta wada? Ten bezruch? Błogie lenistwo. A więc możemy teraz rozpoznać po trosze, co w danym momencie, bo to są wady stałe, a też mogą być zmienne. Czasami nam przechodzi dana wada, pojawia się inna. Czasami coś jest stałego, czasem jest ich dwie, trzy równocześnie. To różnie bywa. Ale właśnie po tych naszych reakcjach, po tym jak reagujemy, dobrze jest rozpoznać siebie. Dlaczego ja tak postępuję? Taka autorefleksja jest niezbędna. Przecież każdy dobry kierowca, gdy jedzie, po dźwięku wie, co się dzieje z samochodem, prawda? Czy to chodzi o szybę, czy chodzi może o za mało powietrza już w oponach. On dobrze wie i mówi, zamknij szybę, zamyka szybę i dalej jest ten dźwięk. Aha, coś z oponami, więc wychodzi. A więc musimy rozpoznać również i samego siebie po naszych odruchach. Tu nikt nikogo nie oskarża. Nie. Tu chodzi o autobadanie, autorefleksję. I w psalmie 131 Dawid się tak modli. Panie, nie wywyższa się moje serce, nie wynoszą się moje oczy, ani nie chodzi mi o rzeczy zbyt wielkie i zbyt cudowne dla mnie. I właśnie ja podziwiam sobie autorefleksję Dawida. On potrafił przed Panem usiąść i do Pana mówić o sobie per Panie, Ty wiesz, że Dawid jest taki i taki. Często mówił ja. Czasami mówi, Ty Panie znasz Dawida, swego sługę. Mówi o sobie samym w trzeciej osobie. A więc ja podziwiałem jego autorefleksję. A też jego wrażliwość, jak postępował w sytuacjach różnych. A więc warto jest pomyśleć o sobie. Teraz będziemy mieli inne pytania. A właściwie inne pytanie. Jakich ludzi lubimy, a jakich nie znosimy? Bo to pierwsze, czego najbardziej potrzebuję. A to drugie teraz, kogo lubię, a kogo nie znoszę. I nam się wydaje, że my ludzi nie lubimy dlatego, że oni są źli. Ten człowiek ma takie wady, dlatego ja go nie lubię. To tylko z pozoru. Bo tak naprawdę to my sobie ludzi dobieramy według tego, jacy sami jesteśmy. Ktoś, kto dominuje, lubi uległego. A jak jest dwoje dominujących, to wiemy, co się potem dzieje. I stąd właśnie, gdy ja kogoś nie lubię, to się zapytuję, dlaczego ja nie lubię i szukam w sobie przyczyny, nie w nim. I spróbujmy teraz przejść pod tym kątem samych siebie. Jeżeli za sympatycznych ludzi uważam tych, którzy mnie adorują, schlebiają, podziwiają, a odwrotnie, jakoś nie bardzo lubię ludzi, którzy mnie normalnie traktują, to szczególnie tych, którzy stoją wysoko, jak ja w tej chwili stoję te parę centymetrów wyżej, no i się trochę już do tego przyzwyczaiłem. Kiedyś pewien brat, bardzo wybitny brat, pojechał na urlop. Na urlopie tam się spóźnił na nabożeństwo i usiadł sobie tam w kącie. I pastor, który widział go tam, rozpoznał, nie zaprosił go, nie przywitał, nie zaprosił na kazalnicę. Dopiero po nabożeństwie go wymienił, że takie brat jest między nami. On się czuł tak obrażony, mimo że go przywitano po nabożeństwie. Ale nie, przerwano całe nabożeństwo, brat ten przyjechał, bracie, chodź do przodu, głoś kazania zamiast mnie dzisiaj. Tego nie było. Ale on był tak obrażony, że nam, studentom teologii, bo ja to pamiętam, jak byłem studentem teologii, a kończyłem lat temu 42. Jak się nam żalił ten brat. Ten brat się nam, studentom, żalił. Ja tak siedziałem sobie i rozmyślałem, że no a jaki ja będę za lat 40? Czy też tak będę reagował? Ja mu współczułem, że on tak to boleśnie przeżył, gdy go potraktowano normalnie. Więc to jest ważna sprawa, już się teraz przygotować na taką sytuację. Ktoś o władczym usposobieniu lubi ludzi narzędzia, którzy bez szemrania wykonują jego polecenia. Nie lubi natomiast ludzi z pomysłami oryginalnych, krytycznych, o silnej osobowości, inteligentnych. Dlaczego faryzeusze zwalczali Jezusa? Bo stwierdzili, że jest równie inteligentny jak oni, że jest konkurencją dla nich. I stąd nasze ambicje, wygórowane ambicje, gdy siebie przeceniamy, przewrażliwienie sprawia niechęć do pewnych ludzi. I to właśnie wywołuje w nas pycha. Ta, która wcześniej nas napędzała do górowania, teraz z kolei sprawia, że nie lubimy ludzi, którzy nam nie pozwalają górować przez fakt, że są tak samo wartościowi jak my. Nic złego nie robią. Nas nie zwalczają, nie. Ale że są. Wtedy się ich eliminuje. Albo mamy sympatię dla osób hojnych, którzy nas obdarowują. Mam zaś niechęć taką wewnętrzną do tych, którym trzeba pomóc, wesprzeć, ugościć. I to jest chciwość. Chciwość sprawia, że jakoś tak się potem kwalifikuje ludzi według tych dwóch kategorii. Nieczystość zaś wywołuje nas uczucie, że lubimy takich samych ludzi, którzy mają podobne podejście do nas, gdy chodzi o erotykę, a gardzimy tak zwanymi porządnisiami, ludźmi, którzy są święci. Ta nieczystość w nas wywołuje takie coś, że lubimy kompanów do naszych tych zagrywek takich nieczystych, nieuczciwych, do żartów, może sprośnych. A jak ktoś taki się znajdzie, kto traktuje na serio swoje sprawy erotyczne, to nam przeszkadza. I wtedy wolelibyśmy, żeby go nie było między nami, bo nam psuje nam komitywę. Gdy mamy niechęć do ludzi, którzy mają więcej niż my, albo są lepsi od nas, to jest zazdrość. Gdy lubimy ludzi podobnie jak i my, którzy w sposób niekontrolowany korzystają z dóbr kuchni, znają się na różnych potrawach i czujemy się z nimi jak ryba w wodzie, możemy sobie z nim pogadać, to właśnie są ludzie o nastroju konsumpcyjnym. Czasami kobiety sobie dobierają koleżanki i gdy mają zrobić tak zwany shopping, i gdy mają iść tam właśnie, a szczególnie gdy są przeceny, to się bierze kogoś, kto myśli o sprawach niebiańskich, czy kogoś, kto się zna na ciuchach i na tym, jak tam wejść. A więc styl konsumpcyjny życia sprawia, że lubimy ludzi, którzy mają podobne przekonania, a niezbyt, którzy mają inne zainteresowania. Albo też gniewliwość nami kieruje, to kogo lubimy. A więc nagle nas denerwuje, drażni ktoś, kto bębni palcami po stole. Albo łyżeczką, gdy miesza w szklance, tak wiecie, bębni. I nagle nas ten, albo mlaska, gdy je to mlaska i nas to jakoś denerwuje. No i rzeczywiście mlaskanie to rzecz publiczna, to rzecz niewłaściwa, bębnienie też, łyżeczka też, ale czemu nas to aż tak wpienia? Przepraszam za wyrażenie. To właśnie jest pytanie. Bo to jest niewłaściwe, w porządku. Aż w końcu wybuchniemy, powiemy coś złego, to jest tylko drobiazg. Dlatego, że sami siebie przeceniamy. Mamy wygórowane mniemania o sobie i ktoś w naszym towarzystwie nas obniża. Gdy ktoś patrzy na nas, to stwierdza, cóż to za towarzystwo tam siedzi, bo się nie umieją zachować. To tylko jedna osoba. Ale on myśli, bo też to i na mnie pada. Albo też reagujemy gniewliwie, gdy ktoś jest pewny siebie i jako pewny siebie występuje i nagle nas to drażni. Ja nieraz zauważam, gdy różnych kaznodziejów wychowywałem i są różni kaznodzieje. Są tacy zalęknieni, przestraszeni, są też bardzo pewni siebie, są też tacy normalni, którzy głoszą i właściwie jest bezbarwne, jak się zachowują. I różni ludzie różnie reagują na różnych kaznodziejów. I zauważyłem, że zarozumiałych razi czyjeś pewniactwo siebie. Albo gdy o nas źle mówią, gdy plotki się o nas pojawiają, nagle nas gniew ogarnia. I rozmyślamy, jak tu się zemścić, jak powstrzymać, jak... I znów ja sprawdzałem siebie i czytając pewne materiały stwierdziłem, oj, z moją pychą coś jest nie tak i moja gniewliwość tu się uruchamia, bo jestem czuły na opinię o sobie samym. I w Łodzi już dwa razy zapytałem, gdy miałem kazanie i to było jakieś w temacie. Kochani, czy doszliśmy do takiego stanu, żeby współczuć komuś, kto musiał nas uderzyć? Albo współczuć komuś, kto o nas plotkował? I byli zdumieni moi zbrodnicy w Łodzi. A ja powiedziałem, to właśnie jest podejście Chrystusa. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Ale gdy my się gniewamy, to znaczy, że z nami nie jest coś właściwego, a oni nas tylko sprawdzają. Bóg przez nich nas sprawdza. No albo też lubimy ludzi, którzy od nas niczego nie wymagają. Którzy sami wykonają wszystko. Ja się podnieś nogi, bo muszę tam sprzątnąć pod tą wersalką. I Jasio, mając prawda, w uszach słuchawki, to dalej podnosi nóżki, a mamusia... tego. Jasiu, tam zobacz, mleko się gotuje, bo muszę śmieci wynieść. O, to jest do mamusia bardzo dobre. Jasio nie jest do niczego używany, tylko do tego, żeby był i żeby go obsługiwać. A więc nie lubimy ludzi sumiennych, ani tych, którzy nam coś przypominają, ponaglają. I stąd nasza belka w naszym oku deformuje obraz źdźbła oku bliźniego. To źdźbło w oku bliźniego z powodu naszej belki staje się kłodą na naszej drodze. My go nie lubimy. Ja go nie znoszę. Dlaczego? Dlatego, że on jest taki, taki, taki i taki. I tam mi mówił pewien starszy zboru o swoim pastorze. Ja mówię, a czy ja mogę sobie wziąć karteczkę i zanotować? Proszę bardzo. Ja sobie te 5 wad pastora zanotowałem. Ja mówię, a coś dobrego o pastorze byś powiedział? Myślał, mówi nic. I w tym czasie, gdyśmy rozmawiali, to było pół godziny. Nie będę chodził w szczegóły, bo ja bym takich szczegółów i opowiadań miał dużo, tylko nie mamy czasu. A tam pies wbiegł, synek wszedł, żona wyszła i coś się odbywało w związku z tym. I ten brat reagował różnie. Na tego psa, na synka, na żonę. Tam jeszcze jakiś był telefon. Ja sobie notowałem obok też jego reakcję. I potem ja mówię, wiesz, a ja w tym pastorze widzę coś dobrego. I zacząłem opisywać, a on mówi, no rzeczywiście. O, to ja sobie zanotowałem. I tak wyszło, że z tej rozmowy ten pastor miał 5 dobrych cech, z którymi się zgodził ten brat. Wcześniej nie było żadnej. Ale gdy ja opisałem, on mówi, no rzeczywiście, było 5. Ja mówię, widzisz, a tak się złożyło, że w czasie naszej godzinnej rozmowy była żona i ty zareagował tak i tak. To właśnie jest ta cecha, której nie lubisz u tego pastora. Spojrzał, rzeczywiście. Ja mówię, i ty tak się reagujesz zawsze na swoją żonę. Ten pies, gdy biegł, ten synek, gdy wszedł, i tak kolejno go wypunktowałem. Zaniemówił ten człowiek, zamurowało go. Po prostu on nie widział właściwie siebie, ani pastora. Potem się okazało, że to byli dwaj dobrzy kumple, czyli ten brat starszy i ten pastor. Bardzo się polubili po jakimś czasie. A więc musimy dojść do jakiejś refleksji, autorefleksji. Dlaczego ktoś nas drażni? Dlaczego kogoś lubimy? Dlaczego? Belka jest w moim oku, nie w oku bliźniego. On ma tylko źdźbło. Więc trzeba zająć się własną belką, by mieć właściwy obraz bliźniego. Bo nasze wady to są krzywe lustra obrazu bliźnich. Jest pytanie trzecie. Na co najchętniej wydajemy nasze pieniądze? Gdy pycha jest naszą taką wadą główną, to możemy wydać pieniądze po to, by innym ludziom zaimponować. Wtedy się kupuje butów, tam ileś egzemplarzy, torebkę, i tak dalej, samochód. A więc musimy uważać na wydatki, czy czasami one nie są tylko po to, by wyrównać standard, bo inni mają standard wyższy, my musimy ich dogonić. Albo też, gdy pieniądze trzymamy zakopane. Pamiętamy tego człowieka, który otrzymał talent. To było 34 kg złota albo srebra, więc majątek 20 lat pracy. Wartość 20 lat pracy. I trzymał ten majątek, trzymał zakopany, ten talent trzymał zakopany gdzie? W ogrodzie. Zamiast pomnażać. Więc my musimy obracać. Obracać, czyli puszczać chleb po wodzie, a po niewielu dniach go znajdziemy, a nie trzymać kurczowo, więc to jest chciwość. Przeciwieństwem jest szczodrość. I to pod każdym względem, i finansowym, materialnym, ale też i naszej postawy wobec ludzi. A jest nie być ściśniętym, jak Koryntianie, i Paweł mówi, jesteście ściśnięci w waszym wnętrzu. Nieczystość z kolei rodzi wydatki na potrzeby erotyczne, by je zaspokajać na różnych poziomach naszego życia. I musimy na to uważać. Zazdrość, by innym dorównać. Nieumiarkowanie, aby tylko dobrze zjeść, aby tylko mieć to wszystko, co inni mają, dlatego że mamy konsumpcyjny styl życia i to staje się już plagą. W tej chwili jest to już plaga społeczna i musimy my, chrześcijanie, na to uważać. Gniewliwość z kolei też rodzi wydatki. Na przykład na adwokatów, aby w sądzie dowieść swojej racji. Chyba nam to nie grozi, mam nadzieję, no ale jednak tak ludzie postępują. Lenistwo z kolei to jest dbałość, aby się nie przemęczać. Ja nie mówię o komforcie i jeżeli możemy coś mieć komfortowego w domu zamiast prać tak jak prały nasze matki, albo jak myśmy prali, prawda, we Franii i odbiorowywali, to kupić pralkę i tak dalej w porządku. Tylko też, gdy mamy jakieś swoje obowiązki, musimy je wykonać, a nie wynajmować kogoś, kto za nas zrobi to, co do nas należy, abyśmy zrobili. I teraz bym chciał, abyśmy przeszli do części drugiej. W tym psalmie 139 mamy wiersze ostatnie, wiersz 23 i 24. I spójrzmy tam do tego psalmu. Badaj mnie, Boże, i poznaj moje serce, doświadcz mnie i poznaj moje myśli. I zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady i prowadź mnie drogą odwieczną. Przeniknij mnie, Boże, mówi nam ten nowszy przekład. Poznaj moje serce, doświadcz mnie i poznaj moje myśli. Zobacz, czy nie idę drogą wiodącą do zguby. Prowadź mnie swoją odwieczną drogą. Gdy czytamy sobie pierwszy list Tymoteusza, rozdział 3, albo Tytusa, pierwszy rozdział, tam są podane cechy charakteru. Jaki musi mieć charakter? Jakie musi mieć cechy, właściwości ten, kto chce być przewodnikiem stada, biskupem, nadzorcą, doglądającym, opiekunem? Jakie mamy cechy pomocnik tego właśnie biskupa? Jakie cechy mają być kobiety, powiedzmy diakonisy? Chyba dobrze znamy te miejsca, prawda? I tam jest mowa o tym, żeby nie był zadzierzysty na przykład i tak dalej, i tak dalej. Tam są różne cechy wymienione. Teraz nie będę w nie wchodził szczegółowo. A więc charakter jest bardzo ważny. Z mojej praktyki zauważam, że w zborze, gdy są ludzie wierzący, gdy są liderzy grup, różni aktywiści zborowi, to sprawa charakteru, oprócz wszystkich innych ważnych cech, dary Ducha Świętego, pokora, miłość Boża i tak dalej, cechy charakteru są bardzo ważne. I czasami dana cecha eliminuje daną osobę, mimo że jest bardzo wartościowa. Znamy takich ludzi, czy nie znamy? Czasem pastor jest dobrym nauczycielem, ma wiele dobrych cech jako organizator, a czasami są takie wady, które go eliminują. I pewien taki pastor powiada, no, że czego ode mnie chcecie? Za grzech mnie nie możecie usunąć, bo grzechu nie ma. No ale on ma taką wadę, taki właściwie zespół wad, które po 2 latach się okazały być eliminujące go jako pastora. A więc nasz charakter jest bardzo ważnym czynnikiem naszej służby. I chciałem teraz przejść razem z wami takie zbadanie nas samych. Boże, przeniknij mnie, poznaj moje serce, doświadcz mnie, poznaj moje myśli. I zobacz, czasem we mnie nie ma jakiejś skłonności, która by wiodła mnie do zguby. Bo to jest tragedia, gdy ktoś się już rozpędził, żeby być pastorem, już na pewny plan i nagle mówią mu stop, nie będziesz, dziękujemy ci. I stąd przejdźmy takich kilkanaście. Ja sobie wypisałem takich 13 takich spraw. Mogło być więcej, 19, ale ja tylko wziąłem 13. Takich spraw. Pierwsza z nich to jest poczucie wyjątkowości. Poczucie wyjątkowości, to, że jestem niepowtarzalny. Jest to prawda czy kłamstwo? Prawda. Każdy z nas, jak liść na drzewie, jest niepowtarzalny. I to jest rzecz pewna i z tym nie możemy dyskutować. Ale teraz do tej niepowtarzalności trzeba coś dołączyć. Nie egoizm. Nie. Poprzez nawrócenie, poprzez odrodzenie w Jezusie Chrystusie my do naszej niepowtarzalności jako człowiek mamy dołączyć miłość do Boga i ludzi. Duch Święty przez fakt nawrócenia, doznania Bożej miłości sprawia, że nagle kochamy Boga tak, jak żeśmy sobie nawet nie wyobrażali. Tak czy nie? Potem nagle do ludzi mamy taką wielką miłość, jakbyśmy sobie tego nie wyobrażali. I połączenie właśnie tej wyjątkowości z tą nadzwyczajną miłością, z agapę, którą rozlewa Duch Święty, sprawia, że nasza misja na tym świecie będzie wyjątkowa. Będziemy zwiastunami dobrej nowiny. Jako światło świata, sól ziemi, list Chrystusa, woń Chrystusa. A więc indywidualność plus miłość do Boga i ludzi. Natomiast gdy naszą wyjątkowość zaczniemy upiększać, jestem niepowtarzalny, to prawda, wyjątkowo zdolny jestem, albo przystojny, albo inteligentny. No ja jestem już taki wyjątkowo święty. Pamiętam, gdy byłem studentem, miałem lat 23 i taki 16-latek, którego odwiedziłem, a on już był ewangelistą, bo Pan go akurat nawrócił, przeżył przez Duchem Świętym i się po kilku zborach przejechał i był nawrócenia wśród młodzieży. Ja go odwiedziłem, prawda, bo widziałem, że jest to potencjał, który można wykorzystać później w pracy dla Ewangelii. Tak sobie rozmawiamy, a on tak siedzi, jest małomówny i potem podciąga swoje spodnie. I mówi, bracie Kaziku, on do mnie taki, wiecie, mówi poważnie, bracie Kaziku, bracie, dotknij moich kolan. Ja dotykam, mówię, widzisz, jakie są zgrubiałe, jak moje pięty. To od modlitw, na tej podłodze, na tych deskach, ja klęczę, mówię, godzinami się modlę i już tak stwardniały mi kolana. Jaki dumny był z tego. Się łatwo domyślić, że nic z tego nie wyszło w jego życiu. Owszem, był kaznodzieją, ale nie takim, jak należy. Więc uwaga. Jesteśmy niepowtarzalni, tak, ale nie wyżsi. Nie górujący. Jak każdy liść na drzewie, jesteśmy na tym samym drzewie, takie same liście. Kto z nas ludzi wie, jaki liść, ten liść, tamten, my wiemy w teorii. Wiedzę naukową mamy, że liść jest niepowtarzalny. A czy możemy to tak zobaczyć od razu, stwierdzić? A więc jesteśmy jednakowi. I apostoł Paweł powiedział, 1 Koryntian 15, rozdział, wiersz 10, więcej niż inni apostołowie pracowałem, ale łaską jestem tym, kim jestem. A więc niepowtarzalność, szczególne zadania, ale połączone z miłością Boga, będą sprawiały, że będziemy pokorni aż do końca. Będziemy mieć świadomość, że ulegamy tym samym problemom, słabościom, co i inni. A więc jest to wynaturzenie, gdy indywidualność jest połączona z egoizmem, a nie z Bożą miłością. Potem mamy drugą cechę, ambicja. Ambicja to jest rzecz dobra czy zła? Ambicja to pragnienie osiągnięcia czegoś w życiu. Jest to zdecydowane realizowanie zamierzonego celu. Jest to rzecz bardzo dobra. Każdy powinien być w tym zakresie ambitny. Chce coś w życiu chcieć osiągnąć, mieć marzenia i je realizować. Ale kiedy ambicja staje się wynaturzeniem? Gdy chcemy się wybić ponad innych ludzi. Gdy chcemy się zaznaczyć. Gdy chcemy osiągnąć wielkość nie według Bożych warunków. Ja tu mam takie dwa teksty biblijne. Efezjan 1, rozdział 5, wiersz mówi, że Bóg nas przeznaczył dla siebie do synostwa. A więc jesteśmy przeznaczeni dla siebie, znaczy dla Boga. On nas przeznaczył dla siebie. Więc jest to wyróżnienie do synostwa. I to jest przeznaczenie, Boże przeznaczenie. Teraz sobie otworzyłem psalm 8. Tam mam wiersz 6 i 7. Wiersz 5. Czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz? Lub syn człowieczy, że go nawiedzasz? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga. Chwałą i dostojeństwem uwieńczyłeś go. Dałeś mu panowanie nad dziełami rąk twoich. Wszystko złożyłeś pod jego stopy. A więc Bóg nam dał bardzo wysokie zadanie i możliwości. On nas wywyższył. Ale ja sobie podkreśliłem w mojej Biblii wyraz dałeś. Dałeś. Nie człowiek sam sobie wziął. Psalm 8, wiersz 7 w tej chwili. Dałeś. Stwórca dał każdemu według jego zdolności. Każdemu według jego charakteru. On daje. Temu dał jeden talent, drugiemu dał dwa, innym dał pięć. A nie ktoś sobie wydzierał, nie ktoś sobie zdobył sam. Inna rzecz to mamy prawo osiągnąć więcej, niż nam zapewnia to nasza ludzka natura. Na podstawie czego napisałem to zdanie? Na podstawie drugiego listu Piotra, rozdział pierwszy i wiersze 3-4. Mamy prawo osiągnąć więcej niż nam natura zapewnia. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i do pobożności przez poznanie Jezusa Chrystusa, sumując to zdanie, przez które nam zostały darowane drogie, największe obietnice, abyśmy się przez nie stali uczestnikami boskiej natury. A więc możemy mieć udział w boskiej naturze więcej niż daje nam nasza naturalna, ludzka, ziemska natura. Ale według zasady mamy dążyć do tej wielkości, którą Bóg nam wyznaczył. On poddaje nam pod nogi, On nam wyznaczył, nie sam sobie wyznaczam. I znamy to zdanie, znamy to wydarzenie, Mateusz 20 rozdział, 26-27. Kto z was chce być wielkim? I Pan Jezus nie gromi ich. Oj, źle, źle, nie wolno by chcieć być wielkim. Tak mówi? Nie. On to szanuje, traktuje to jako rzecz naturalną, ale stawia warunki. Bóg wyznacza miarę, ale też i sposób realizacji. Niech stanie się mały, niech się ukorzy, niech będzie jak dziecko i tak dalej. A więc według Bożych zamiarów i według Bożych sposobów mamy realizować swoje ambicje. I stąd wynaturzeniem jest, gdy dla ambicji fundamentem stanie się pycha. Gdy ambicja połączona z pychą, gdy o własnych siłach chcemy osiągnąć wielkość. Jezus mówi, Ewangelia Jana 15:5, beze mnie nic uczynić, zrobić nie możecie. A więc gdy mamy tę zasadę, że wszystko jest z Chrystusa, przez Chrystusa i dla Chrystusa, nie dla mnie, nie ze mnie. I wtedy ambicja połączona z Bożym planem, z Bożym zamiarem, z Bożą drogą, z pokorą, sprawia, że realizujemy Boże zadania. Dalej wynaturzeniem jest, gdy naszą wielkość chcemy tylko na tej ziemi zrealizować. Tylko na tej ziemi zrealizować. I o czym ja w tej chwili myślę? Nie o tym, o czym my teraz myślimy, po tym takim niejasnym zdaniu. I właśnie chcę je rozjaśnić, czytając Rzymian 15 rozdział 1-3. Ale my, którzy jesteśmy mocni, winniśmy wziąć na siebie ułomności słabych, a nie mieć upodobania w sobie samych. Każdy z nas niech się bliźniemu podoba ku jego dobru dla zbudowania. Bo i Chrystus nie miał upodobania w sobie samym, lecz jak napisano, urągania urągających Tobie na mnie padły. A więc naszym życiem jest Chrystus. Naszym celem nie jest ta ziemska, to co na ziemi, ale wieczność. W tej wieczności ma się znaleźć człowiek, bliźni, który ma słabe sumienie, którego gorszy coś. I teraz ja mam do wyboru, albo go dalej gorszyć i dobrze ci tak, bo się gorszysz i niepotrzebnie się gorszysz, albo też ze względu na jego słabe sumienie ustąpić, dostosować się. I mamy takich pastorów, znam takich pastorów. Pamiętam też, przepraszam, że teraz to wymienię, Albert Daszkiewicz, prawda, był taki wśród was. Pamiętacie, ci, który, jak on umiał postępować w ten sposób. Uszanować i tych, którzy takie mieli podejście i tych, którzy mieli takie podejście, jakoś to godził, no bo szanował jednych i drugich. Ja się wychowałem akurat, gdy było bardzo na ostro wszystko szło, a Bóg mnie potem zaczął zmieniać i właśnie mnie też tego uczył, tej sztuki mnie uczył. I właśnie gdy ten brat, o którym teraz wspominam, nie Badaszkiewicz oczywiście, ale ktoś inny, potem dopiero zobaczył po moim postępowaniu, że tak nie można. Że musi być i lew, i baranek. Jak lew jest tylko silny, mocny, to będzie samotnikiem. Lew nie może być też ciągle barankiem, bo go zjedzą. Musi być potężny siłą i wielkim sercem. Jedno i drugie. To jest wielka sztuka. Ja tego się uczyłem, bo mam inną naturę i musiałem się tego nauczyć. I właśnie tutaj Paweł, który sam miał silną osobowość, Pan powiada, musimy się podobać bliźniemu ku jego dobru, dla zbudowania. I wyjaśnić mu, że nie ma racji, bo to mięso, które mamy zjeść, to nawet gdy było ofiarowane bożkom, to jest bezsensowne, bo bożków żadnych nie ma, bogów innych nie ma. Nie ma innych bogów. No ale ja, no dobrze, jak byłeś tak wychowany, to cię gorszy. W porządku, nie będę jadł mięsa, żeby cię mnie gorszyć. A więc wrażliwość na człowieka, bo myślimy o tym, niech on się znajdzie w niebie razem ze mną. Myślimy o niebie, nie o ziemi, że jak na ziemi muszę swój plan zrealizować i mu nie ustąpię. Trzeba ustąpić, ustąpić, żeby ich uratować, żeby im pomóc. I to właśnie miałem na myśli, że mamy dążyć do wielkości z myślą nie tylko o ziemi, tu zrealizuję swój cel, z myślą o niebie. I by innych pozyskać. I apostoł Paweł do Filipian, 3 rozdział, wyraźnie mówi, to co było mi zyskiem, ze względu na Chrystusa, uznałem za śmieci, za gnój. No i teraz mielibyśmy trzeci punkt, bo mówiliśmy o naszej wyjątkowości, o naszej ambicji, a teraz o skłonności rządzenia. Skłonność rządzenia. I nie wiem, ile to na sali byłoby ludzi, którzy mają zdolności do rządzenia. Mówię zdolności, nie skłonności, zdolności rządzenia. Potem bym zapytał, i kto mają zdolności, nie rządzi, bo mu nie dają rządzić. Powiedzmy, w zborze, w pracy. I ma zdolności, ale nie rządzi, bo mu nie dają rządzić, ale mógłby rządzić. Zapytałbym, kto z kolei nie ma zdolności rządzenia, a rządzi. A więc mamy tu zamieszanie. Bo to nie jest ani zaleta, ani wada. Ta skłonność rządzenia jest i dobrem, i złem. Bo jeśli dążymy dla dobra ludzi, do dobra ludzi, to wprowadzimy ład i porządek. Ale możemy również jej nadużyć dla własnych celów. Gdy nami zawładnie pycha, zazdrość, gniewliwość. Właśnie. Gdy w nas jest ta wada, pycha albo zazdrość, mówiliśmy wcześniej, więc już wiemy, o co chodzi, albo gniewliwość, to nagle, gdy my mamy ludźmi kierować i kierujemy, nagle stwierdzamy, że my nimi pogardzamy. Albo traktujemy ich jak narzędzia. Albo tą prawdę, którą głosimy, którą uważamy, że jest słuszna, forsujemy zamiast propagować, proponować, to my ją forsujemy na siłę. Albo jeśli coś organizujemy, to w sposób despotyczny. A dlaczego? Bo tak powiedziałem. A dlaczego nie? Bo nie. Wiecie, w ten sposób. I nagle ten człowiek stwierdza, że on kocha tłumy, a nie widzi człowieka. Ja często porównuję, gdy głoszę w innych sprawach, ziarenko piasku. Kto z nas się przejmuje ziarenkiem piasku? Kogo z nas interesuje ziarenko piasku? Chyba, że gdzieś nam się weszło, prawda, pod powiekę czy gdzieś, to tak. Ale jednak normalnie, czy nosimy ziarka piasku gdzieś w jakimś woreczku, gdzieś, tak? Nikt. Jeśli piasek, to cała wywrotka. Całe taczki. Ale jedno ziarenko? Chrystus umarł za jedno ziarenko. Chrystus poszedł tam do studni Jakuba po jedno ziarenko. Apostoł Paweł pisze do Kolosan, rozdział drugi, aby każdego człowieka doprowadzić do doskonałości w Chrystusie Jezusie. Aby każdy, kto we mnie wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Każdy. Bóg szuka ziarenek. I z tych ziarenek dopiero ma cały Kościół. Ale ten człowiek zapomniał o tym, tej Bożej wrażliwości, o tym Bożym spektrum, że ma być jeden człowiek, jedno ziarenko, on całe tłumy kocha, a ziarenka są nieważne. Ludzie od zboru odchodzą, on się nie martwi. A więc musimy uważać, bo wtedy taki człowiek utraci szacunek dla innych ludzi i będzie zastraszał, wytwarzał atmosferę niepewności, tymczasowości. A tymczasem, co nam mówi Boże Słowo? Gdy patrzymy na apostoła Piotra, który wiemy, jaki był wyrywny, jak to niektórzy mówią, w swojej gwarze. Cóż on pisze w swoim liście? Paście trzodę, która jest między wami. Między wami, a nie pod wami. między wami. Po Bożemu. Nie jako władcy, panujący nad tymi, którzy wam są poruczeni. Nie oddani pod zarząd, pod dyrygenturę, tylko są poruczeni jak wzór dla trzody. Albo też, jeżeli Paweł pisze o kierowaniu, to mamy Rzymian 12 rozdział i 3 wiersz. Aby każdy z nas rozumiał z umiarem. I potem, gdy chodzi o samo kierowanie, kto jest przełożony, niech okaże gorliwość. Dlatego też skłonność rządzenia musi być połączona z Bożą miłością, z Bożym charakterem, żeby była konstruktywna, pozytywna, żeby nie była udręką dla ludzi, no a też dla nas, żeby nie była załamaniem w naszym duchowym życiu.